A, to bardzo ważna litera w alfabecie, bo pierwsza. A w studio Marek Jakubiak, poseł Federacja dla Rzeczypospolitej.
Dzień dobry,
panie pośle, o tych sensacjach, które publikuje Gazeta Wyborcza. Nazywa to taśmy Kaczyńskiego. Co pan myśli?
Proszę państwa, no bardzo ciężko się dyskutuje w sytuacji, kiedy Michnik, polityk, biznesy robił, nikt mu nie wyrzucał tego. Natomiast tutaj ciężko mówić o biznesach. No to, że majątki RSW Prasa, Książka Ruch rozdawano partiom politycznym, to, że partie polityczne swoje te majątki posprzedawały i teraz już nawet nie pamiętają, co to pieniądze są, a jedyna partia nie sprzedała, tylko chce źródło przychodu zbudować. Może nie partia, ale ten majątek ma źródło, być źródłem przychodu. To jest nic zdrożnego, tak po prostu powinno się działać. Natomiast powiem państwu, że prezes Kaczyński tutaj się nagle dowiedział, co to znaczy wolność gospodarcza i dlaczego ona jest niezbędna. Przede wszystkim dlatego, że wybudowanie dwóch wieżowców, mimo możliwości finansowych, posiadania prawa do działki w centrum miasta, nie jest jeszcze pewnikiem. Otóż pewnikiem jest, kto WZ-kę wydaje. No to proszę państwa, tak działa w Polsce gospodarka. I dobrze by było, żeby teraz pan Kaczyński zobaczył na własnym przykładzie, jak w Polsce prowadzi się przedsiębiorczość. Wszystko jest uzależnione od czegoś. Urzędnik przychodzi na kontrolę i to jest uzależnione od interpretacji jego prawa. Ma pan tu przykład jaskrawy. Może pan wybudować na swojej działce niby co pan chce. Pod warunkiem, że architekt pozwoli. Ścisłe centrum miasta, Ochota, wokół wieżowce i jeden nie może. No to pytam się, ale ja chcę podpowiedzieć tutaj panu Kaczyńskiemu, że ma teraz, jak już idziemy tym politycznym nurtem, to ma teraz sposobność wybudowania, bo pan Trzaskowski chce podwyżkę dostać, a to wtedy już pan Kaczyński podejmuje decyzję większością parlamentarną, więc tu ma równoważne interesy. Więc podpowiadam, jak już w tym zagmatwanym państwie tak podchodzimy do prawa, no to panie prezesie Kaczyński.
Warto przejrzeć wszystkie ustawy, które regulują życie gospodarcze w Polsce i te wszystkie przeszkody, które są, wyrzucić do śmieci, a wtedy życie będzie łatwiejsze. To jest prawda. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej jest jeden taki fragment, takie stwierdzenie. Zapyziały wieżowiec przy ulicy Srebrnej. To, że ktoś chce zapyziały wieżowiec zmienić na coś nowoczesnego, w tym nic zdrożnego nie widzimy i właściwie można zaapelować.
Zapyziały dom w pięknym miejscu teraz stoi, bo to wieżowcem to bym tego nie nazywał. To dopiero tam miało powstać te dwie wieże. Ale przepraszam, nawet dlaczego się odmawia prawa do marzeń? Jeżeli prezes Kaczyński, jego treścią życia było budowanie ugrupowania politycznego, które dzisiaj rządzi Polską, przypominam, że ja nie jestem z Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego odmawiać ludziom prawa do marzeń? On sobie wymarzył dwie wieże. Ja też wiem, dlaczego dwie i dlaczego bliźniacze. Ja to wiem, dlaczego odmawiać człowiekowi marzeń, skoro ma takie możliwości. Wszyscy na tym korzystają. Więc pytam się, Niemcom wolno, Austriakom w Warszawie wolno, a Kaczyńskiemu nie wolno. Dlaczego? Dlatego, że jest w sporze politycznym, czyli inaczej mówiąc, prowadzi spór polityczny. Uważam, że jest to przykład, jaskrawy przykład na to, że nie mamy wolności gospodarczej w Polsce.
To jest spór polityczny, w którym żyjemy. Wczoraj debata w Sejmie, a właściwie informacja rządu na temat śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska. Z tej debaty, co pan poseł wyniósł?
No, że mieliśmy do czynienia z człowiekiem, mitomanem, który sobie wymyślił, tak jak pan minister Ziobro powiedział, że jest aktorem na scenie. Ja mówiłem o tym, że on po prostu chce zostać bohaterem w więzieniu, bo przecież za taki czyn wiadomo, że do więzienia trafi. To, że on jest schizofrenikiem, no proszę państwa, no, ale poczytalnym. I ja po prostu teraz, zobaczcie państwo, no, facet po prostu chory z nienawiści, który sobie gdzieś tam ubzdurał, że za to jest Platforma Obywatelska odpowiedzialna, że sąd wydał wyrok w sprawie napadów na banki i ten człowiek sobie ubzdurał, że on zostanie bohaterem, mordując kogoś, i teraz my go będziemy utrzymywali prawie 30 lat, bo kto wie, czy go nie wypuszczą, kurczę, po 25 latach za dobre sprawowanie na przykład, nie? Po prostu no ręce opadają. Ja już nie wiem, w takich sytuacjach uważam, że graniczne rozwiązania chyba byłyby najbardziej celowe. I myślę, że gdyby w Polsce była, ja wiem, że to dzisiaj dziwnie brzmi, ale kara śmierci za takie czyny, on by nigdy na to się nie rzucił, bo wiedziałby, że zapłaci najwyższą cenę.
I to będzie wniosek, który kiedyś pan oficjalnie zgłosi w Sejmie?
Ja myślę, że to jest prawo naturalne. No, myślę, że oko za oko, ząb za ząb w takich razach może dzisiaj nie jest za bardzo aktualne, ale w sytuacjach, kiedy nie trzeba udowadniać, że ktoś odebrał komuś życie dla, umówmy się, popularności własnej, to czy to nie jest powód, żeby o tym pomyśleć?
Pana nowy koalicjant, pan Marek Jurek, myślę, że jest innego zdania.
Bardzo możliwe. No, ja teraz nie mówię jako prezes Federacji, ja mówię jako Marek Jakubiak, że dla mnie nielogiczne jest, że człowiek, który zamordował drugiego człowieka, będzie przez nas utrzymywany teraz przez 30 lat i będzie za bohatera uchodził jeszcze w więzieniu. No i prawdę powiedziawszy, no coś, to jest dla mnie coś nielogicznego po prostu.
Czy jakieś wnioski z tej całej sytuacji wyciągnęło państwo?
No ale ja jestem tutaj, państwo jest w trudnej sytuacji, dlatego że ludzi, którym takie po głowie chodzą różne myśli czarne, one są w głowach, nie na transparentach, w głowach. Jak teraz, to byśmy musieli kolejną sferę wolności oddać, żeby inwigilować nas, nadzorować, patrzeć, co mówimy, co myślimy, jakie plany mamy. No, ja myślę, że idziemy w złym kierunku.
Bo w tym kierunku idą myśli niektórych, a może nawet większości polityków europejskich, żeby wprowadzić cenzurę, żeby wprowadzić blokadę, żeby wprowadzić niejasne definicje, czym jest ta mowa, z którą walczą, a przede wszystkim sprowadzi się to do zapisów na ludzi, którzy, część ludzi nie będzie mogła publikować, dlatego że są podejrzani o to, albo wskazani, że kierują się mową nienawiści.
Wolność prasy według Niemców polega na tym, że może pan w każdej gazecie pisać to, co panu, proszę pana, rząd każe. Więc to jest taka wolność prasy. Więc chciałem państwu powiedzieć, że słowo wytrych to jest mowa nienawiści. W Polsce do tej pory nazywało się to zniesławieniem po prostu. A tutaj mówi się o mowie nienawiści, nowym stwierdzeniu. To jest język, który powoduje po drugiej stronie określone zachowania nienawistne. Więc chcę powiedzieć tak, ja mam parę spraw, na przykład z Axelem Springerem, i proszę państwa, te sprawy o zniesławienie trwają już 4 lata. Kogo to już obchodzi dzisiaj? Co oni powiedzieli 4 lata temu, czy 5 lat temu. Więc powiadam, my musimy pomyśleć jako politycy o tym, żeby zniesławienie rozstrzygać w ciągu 30 dni, najczęściej dzień po dniu, po to, żeby na gorąco wyjaśnić, kto ma rację w sporze.
Ale to kolejny powód, żeby zmienić system, ale ten system nazywa się system sprawiedliwości funkcjonowania sądów w Polsce, bo 4 lata się czeka w procesie o zniesławienie, ale w innych procesach można, na przykład gospodarczych, czekać latami na werdykt, na wyrok, i człowiek zdąży się posunąć w wieku, dawno zbankrutować, a nie dojdzie swojej sprawiedliwości. Cały ten system źle funkcjonuje.
12 lat prowadziłem sprawę gospodarczą, jedną, najdłuższą, więc ja, szczerze mówiąc, ręce opadają, i proszę wyobrazić sobie teraz sytuację, kiedy sędzina po 12 latach pyta się, a co pan myśli, co pan sądził, podejmując decyzję 12 lat temu na przykład, nie? Mało tego, to jeszcze kuriozalność sytuacji polega na tym. Ja mówię, ja już zeznawałem, to ja panu przypomnę, co pan powiedział, czy pan to potwierdza? Czy to są kuriozalne sytuacje, no.
Milo Kurtis, nie wiem, czy pan zna takiego muzyka greckiego z polskim paszportem, którego serdecznie pozdrawiam. Patrzę, ja co drgnie, czy drgnęła powieka panu Markowi Jakubiakowi, nie drgnęła, więc nie wiem, czy zna, czy nie zna.
Nie znam.
To na pewno pan kiedyś pozna. Poprosił mnie, żebym zapytał pana o Polonię Warszawa.
No dobrze, no i?
No i?
Polonia Warszawa jest w trudnej sytuacji, bardzo trudnej sytuacji. To są lata zaniechań. Tu nie ma jednego winnego, tu jest kilku winnych, a przede wszystkim rozwiązanie, które zastosowano wobec tego niedużego w sumie klubu, który...
Też polityczne.
To oczywiście. Ja chyba znany jestem z tego, że jeżeli mówi się o tym, że jakiś zakład, stary polski zakład się zamyka, no to ja staram się zrobić wszystko, żeby taki zakład z powrotem uruchomić, nie? To znaczy ja udowadniam w ten sposób, że Polonia nie musi padać. Ja chcę tej Polonii pomóc. Zapraszam pana redaktora również do tego komitetu, który się zaczyna, ratunkowego Polonii Warszawa. Wchodzą w to również dziennikarze, politycy i szczerze mówiąc musimy postanowić, czyli wywierać wpływ, nacisk na prezydenta miasta stołecznego, ponieważ uważam, że Polonia Warszawa powinna być miejskim klubem sportowym, a Warszawa w swoim statucie ma również wpisane, że odpowiada za kulturę sportu w Warszawie. To Skra Polonia, to są wyrzuty sumienia, ja o tym mówiłem w kampanii wyborczej, nie na żarty to mówiłem. Ja wiem, że panu Rafałowi Trzaskowskiemu nagle na swoje wszystkie obietnice zabrakło pieniędzy w głowie, natomiast te pieniądze są w budżecie, ten stadion trzeba zbudować, ten Polonii Warszawa trzeba dać nowy oddech, to jest warszawski klub.
Ale trzeba też uporządkować sytuację prawną Polonii Warszawa, bo pewno jest równie skomplikowana jak sytuacja prawna Wisły Kraków. Wiśle jeszcze jakoś teraz się udaje utrzymać w ekstraklasie. Polonia spadła nie wiadomo do której ligi. Marek Jurek jest kibicem Polonii Warszawa. Milo Kurtis też jest kibicem Polonii Warszawa. Pan chodzi na mecze Polonii, czy jeszcze nie?
Więc uwaga, ale to żaden wstyd. Ja uważam, że tak powinno być. Ja jestem kibicem Legii w ogóle. I to od lat, jeszcze od Kazia Dejny. Ale to nie przeszkadza mi w myśleniu o tym, że całym sercem popieram Polonię Warszawa, dlatego że Polonia Warszawa jest historią części Warszawy. I to jest tak, że o ile Legii ludzie pomogli, te 500 000 zainwestowane w stadion Legii i wydzierżawienie tego spółce, która do tej pory prywatnej spółce, która to prowadzi z lepszym, gorszym wynikiem, ale jednak, no to Polonia chce około 200 000 miesięcznie, żeby funkcjonować. No to bez przesady, no. Warszawę na to absolutnie stać i niech tu się nie migają od tego. Trochę skromniej żyć, mówią urzędzie miasta, a na Polonii Warszawa mają być pieniądze, bo to jest warszawiaków klub. A wy jesteście od tego w tym urzędzie, żeby warszawiakom życie organizować, a nie przeszkadzać.
Taka była przyśpiewka na stadionie Legii Warszawa. Dej na Kazimierz, nie rusz Kazika, bo... I wtedy tu stawiamy trzy kropki, bo byłoby ocenione przez polityków jako mowa nienawiści, PGZ, aresztowanie Bartłomieja M. W tej sprawie, co pan wie?
Proszę pana, wiem tyle, co prasa pisze. To jest to od 16 roku prasa opisuje to.
Komisja Obrony Narodowej nie ma specjalnego wglądu w dokumenty PGZ-u?
Powiem tak, to są specyficzne rzeczy. To są specyficzne stosunki informacji, jeżeli są, to są poufne. Natomiast to są proste sprawy takich małych geszefciarzy, którzy żyją po prostu z kombinowania. No, ja nie wiem, skąd pan Bartłomiej się wziął. Dlaczego? Ja rozumiem i zresztą przekonany jestem o tym. No, nie wiem, ja jestem kontestatorem akurat, że tak powiem, sposobu zarządzania Ministerstwem Obrony Narodowej przez ministra Macierewicza. Natomiast ja jestem przekonany, że on w tym nie brał udziału, bo to nie tej klasy człowiek. To są po prostu geszefciarze. Wie pan, 1800 zł za godzinę szkolenia pracownika. No to przecież to każdy, to już naprawdę bezczelność pozwala ludziom na takie kombinowania, no. To znaczy, że kontroli wewnętrznej nie ma. Nie, tam już jest ta kontrola. To wszystko zaczyna być coraz bardziej ciasne i to cieszy. Był pan minister Skurkiewicz, zapewne mówił o tym. Tam się coraz bardziej ciasno robi. Jeszcze trzeba pomyśleć o tym, żeby te zakłady, których jest 60 bodajże 4 w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. I proszę państwa, tam jest 17 000 ludzi. I teraz tak, każdy musi mieć jakieś ubranie robocze, każdy musi mieć środki czystości i tak dalej. I to są te momenty, w których tacy geszefciarze kupują drożej i łatwo sobie wymyśleć, dlaczego to robią. A najlepiej to w takich sytuacjach, kiedy na przykład są targi kieleckie uzbrojenia i za stoisko, za wyposażenie stoiska nie kupuje się telewizorów, tylko się je wydzierżawia, a dzierżawa jest droższa niż sam telewizor. No.
I Kto wpada na takie pomysły?
Geszefciarze zwykli, ci którym, dzięki którym potem mówi się o polskiej grupie zbrojeniowej źle.
Następnym razem porozmawiamy o Federacji dla Rzeczypospolitej, jakie są jej cele, jakie są marzenia. Pan startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Prawdopodobnie tak.
Z Warszawy.
Prawdopodobnie nie wiem. Zobaczymy, ja jestem politykiem ogólnopolskim, natomiast jestem warszawakiem z krwi i kości i to by było normalne, jakby normalne, że stąd powinien startować.
Ale co by się stało, jakby pan się dostał do Parlamentu Europejskiego?
Więc szczerze mówiąc, kłopot, dlatego że ja uważam, że ciężar odpowiedzialności mojej jest w Parlamencie Polskim, a nie Europejskim.
To będzie hasło nietypowe.
Że na przykład ja uznaję, dlatego też z Markiem Jurkiem się bardzo dobrze zaprzyjaźniliśmy, ponieważ ja uznaję, że Marek Jurek jest specjalistą od Parlamentu Europejskiego.
To będzie nietypowa kampania wyborcza, będzie Marek Jakubiak, nie głosujcie na mnie, bo chcę zostać w Polsce. I wtedy będzie pan mógł powiedzieć tak, w głosowaniu wziął udział 10 milionów Polaków i zdecydowana większość nie głosowała na mnie, więc posłuchała tego.
Dobre.
Bardzo.
Ale naród polski jest przekorny, ja obawiam się, że to odwrotnie by zadziałało.
Marek Jakubiak, poseł Federacja dla Rzeczypospolitej, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina...
Miłego
9:34. A my, proszę państwa, oczekujemy, że wejdzie do naszego studia kolejny gość. Tym gościem będzie pan Krzysztof Sitarski, poseł ruchu Kukiz 15, wiceprzewodniczący Komisji Energii. Tutaj zapraszam, panie pośle. Widzę, że pan przeczytał jakąś gazetę. Ja panu polecam Kurier Wnet. To jest gazeta, szczególnie dla pana ciekawe jest wydanie śląskie, w tym tutaj nie ma tego śląskiego wydania. Tam dużo się mówi na temat sytuacji energetycznej w Polsce i tego, co się dzieje, a ten komunikat, który dotarł do opinii publicznej, brzmi tak, że ustawa, którą przegłosował Sejm pod koniec 2018 roku, ustawa o cenach energii, musi być znowelizowana. Takie jest wymaganie Komisji Europejskiej. Co to znaczy?
A więc tak, 28 grudnia Sejm przegłosował ustawę dotyczącą m.in. obciążeń akcyzowych, zmiany akcyzy tak, żeby energia elektryczna nie podrożała, plus pewnych jeszcze uwarunkowań technicznych, finansowych, żeby zachować ceny energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych na poziomie stałym, bez podwyżek. Ona dość mocno wchodziła w pewnym elemencie w kompetencje Urzędu Regulacji Energii. I tutaj nadzór energetyczny Unii Europejskiej zakwestionował to rozwiązanie Sejmu Polskiego, w związku z tym jest potrzeba pilnej nowelizacji.
Czyli nie chodzi o stronę finansową, tylko o stronę taką bardziej formalną.
Znaczy finanse też tutaj będą odgrywały dużą rolę, bo mówiąc krótko, Ministerstwo Energii i sam minister Tchórzewski chciał dobrze, a wyszło jak zwykle niestety, więc tutaj trzeba pomóc projektowi, żeby ceny energii nie poszły w górę. Po prostu. I to jest kwestia projektu i celu, a
ale
nie...
to jest łatwa nowelizacja, czy to jest skomplikowana nowelizacja? Czy jest pomysł na, na taką nowelizację?
To już pytanie do ministra energii, bo tam jest cały sztab ludzi, który się tym zajmuje. Prawdopodobnie będą jakieś tam ewentualne dopłaty bezpośrednie, kwestia poszukania, znalezienia, przesunięcia środków tak, żeby po prostu te ceny nie poszybowały w górę, bo teraz tak, myśmy o tym rozmawiali wczoraj.
W telewizji.
Tak, ale
to... W programie, o co chodzi.
Dokładnie, ale jedna rzecz, która jest istotna. W tej chwili pomysł na sfinansowanie niepodwyższania cen energii elektrycznej w 2019 roku wziął się z tego, że każdy rząd europejski, także polski, ma darmowy pakiet emisyjny, który ma jakąś tam wartość. W przypadku Polski jest to zaszłość historyczna, tam jest 5 miliardów złotych pakietu emisyjnego, który rząd polski może sprzedać z tego, pozyskać środki, plus jeszcze inne elementy finansowe i mamy zwrot pieniędzy, tak? W przyszłym roku będzie dokładnie podobnie, ale część tych darmowych pakietów emisyjnych rząd kompensuje na rzecz Ministerstwa Finansów i będzie o wiele trudniej zafunkcjonować, żeby ceny prądu nie poszły
w górę. Ale kto skonstruował taką inżynierię finansową, w którym ma się pakiety czegoś, które można sprzedać? Te pakiety się nazywają pakietami emisyjnymi, dotyczące możliwości wydychania dwutlenku węgla, tak?
Znaczy tak, powiem jak to wygląda z mojego postrzegania jako mieszkańca Śląska i generalnie człowieka związanego także z węglem i jak to wygląda w Unii Europejskiej. Mianowicie, w Unii Europejskiej energetyka jest niczym innym, tylko grom interesów. Interesem Francji jest promowanie energetyki atomowej, interesem Niemiec jest promowanie energetyki z odnawialnych źródeł energii. I to są dwaj najwięksi gracze w Unii Europejskiej, którzy dyktują w stowarzyszeniach europejskich preferencje rozwiązań prawnych i ograniczeń emisyjnych. W związku z tym chcą po części w interesie i Francji, Niemiec, Danii, prawda, i państw, mimo że jeszcze jedna rzecz jest ważna, Niemcy emitują o 40% zanieczyszczeń więcej niż Polska, oni więcej zużywają węgla, to tylko się nazywają, że są tacy zieleni, a wtedy to tak nie wygląda. Ale w ich interesie jest taka sytuacja, żeby Polska była odbiorcą, Polacy byli odbiorcami energii elektrycznej z zewnątrz. Mamy po prostu im płacić, nie mamy wytwarzać sami. Wymyślono konstrukcję emisji CO2, prawda? I na pułapie 5-7 euro, która tam koszt za jedną tonę emisji CO2, to przekłada się na 1 megawattogodziny. Z 1 megawattogodziny mamy tam jedną tonę, płacimy 5-7 euro umownej kary i tak to funkcjonowało jeszcze 2 lata temu. To były ceny regulowane międzypaństwowo, nie było uwolnione rynku i to było akceptowalne w Polsce. W pewnym momencie w Unii Europejskiej ktoś wpadł na pomysł, nie wiedzieć czemu.
Ale kto? Wiemy kto?
Wiadomo, grupę interesów, którym zależało na tym, żeby dźwignąć pozycję odnawialnych źródeł energii i energetyki atomowej kosztem energetyki konwencjonalnej z węgla. Mimo, że ona też jest całkiem już w tej chwili na wysokim poziomie i są tak zwane czyste elektrownie węglowe, które mają filtry pozakładane i tak dalej. A kominy, które są tak zawsze pokazywane, to jest nic innego, tylko chłodnie kominowe i dużo pary wody, dlatego to jest tak efektowne. Taka chmura się wydobywa, więc to nie ma przełożenia na zanieczyszczenie. Tutaj uwolniono rynek cen emisji CO2. Mówiąc krótko, zaczęła się spekulacja. I w krótkim czasie firmy, instytucje finansowe, które zdobyły koncesje na handel emisjami, zbudowały rynek, na którym po prostu zarabiają pieniądze kosztem między innymi firm energetycznych polskich i wytwórców energii elektrycznej z węgla. Cena emisji skoczyła z 5-7 euro w pewnym momencie do 25 euro. I w tym momencie mordujemy energetykę konwencjonalną z węgla.
I ci, którzy mają atom i energię odnawialną, mogą...
Śmieją się nam po prostu w twarz, tak to mówią. I tak to wygląda w tej chwili.
A jakie firmy zdobyły koncesje i w jaki sposób się zdobywa koncesje na handel emisjami?
To są instytucje finansowe.
Banki?
Banki, instytucje finansowe, powiernicze i tam się zaczęła gra tymi prawami do emisji.
A to sztuczny, całkowicie sztuczny rynek został wytworzony.
Sztuczny rynek, ale ten sztuczny rynek, który stworzył bańkę finansową, która niszczy polską energetykę i pieniądze, które zamiast iść na modernizację bloków energetycznych, rozwój polskiej energetyki, także odnawialnej, na kogenerację, idą bliżej nieokreślone cele, bo teraz trzeba zadać pytanie, na co idą te pieniądze? Wpłacamy, prawda, do budżetu koszty do unijnego, karę za CO2, no ale efektu wielkiego z tego nie ma i gdzieś te pieniądze po drodze uciekają, więc to jest rola rządu, żeby zweryfikować koszt funkcjonowania energetyki konwencjonalnej w Polsce.
Tylko to wymaga...
Na rynku, w Unii Europejskiej.
Tylko oczywiście. To wymaga negocjacji z Unią Europejską, a jak wiadomo, komisarze europejscy nie są chętni do negocjowania, a Unia sobie narzuciła takie rygory, które z punktu widzenia Polski są nie do uniesienia.
No więc tak, no, jest pewne zapętlenie. Byłem około dwóch miesięcy temu w Brukseli i rozmawiałem osobiście nawet z komisarzem, z panem Timmermansem, no i on powiedział coś takiego, że on bardzo cierpi z tego powodu, że w jego kraju także górnictwo jako przemysł znikło, prawda? Ale on tak cierpi, ale dalej jest za tym, żeby to likwidować. To jest taka schizofrenia polityczna gościa, który ma 2% poparcia we własnym kraju, a który niestety rządzi Europą. I to jest dramat. Po prostu musimy to zmienić.
Może to się zmieni po tej kampanii wyborczej. Na czym polega kłopot spółek energetycznych w tym wystawianiu faktur, rachunków? O co chodzi?
Więc tak, gwarancją rządu było niepodwyższenie cen i rachunków energii elektrycznej. W związku z tym musimy uwstecznić, że tak powiem, faktury zlecenia, które zostały dokonane już z uwzględnioną podwyżką przed ustawą. I to jest kłopot, ale to jest wykonalne. Trzeba sobie tylko, wiadomo, poukładać to i to jest duży kłopot, ale dla firm energetycznych, ale to jest do wykonania. Teraz, ale niestabilność prawa i jeszcze teraz informacja o nowelizacji w krótkim czasie przez Ministerstwo Energii wprowadziło znowu pewien zamęt, z którym trzeba będzie się zmierzyć, bo walka idzie o to, żeby nie zrobić czegoś takiego, że w 2019 nie podwyższamy cen energii elektrycznej, a w 2020 będzie skokowe podniesienie ze względu na brak pomysłu. Trzeba to rozwiązać kompleksowo i to jest najważniejszą rzeczą dla obywateli, dla odbiorcy indywidualnego. O to chodzi.
Jeżeli na przykład Platforma Obywatelska wybiera się po władzy i chce rządzić w Polsce, to w jej interesie powinno być rozwiązanie, ale nie widać tego interesu w pracach parlamentarnych, bo gdyby przyjęła władzę i gdyby się to nie udało...
Na prostym przykładzie wtedy... się odniosę. Prosty przykład jest taki. Tak bardzo zależy na energetyce poprzedniej tam władzy, prawda? Ale jednak akcyzę na energię elektryczną, także za sugestią Kukiz 15, także moją, rząd obniżył teraz, tak? Czyli z 20 zł na 5 zł. Czyli nie deklaracja, a fakty. Kolejna sprawa. Za poprzednich rządów dołożono jeszcze kilka elementów fiskalnych, podatków, nawet akcyzy na przykład na węglu, prawda? Co jest czynnikiem cenowym zwiększającym ceny energii elektrycznej. Niestety w tej chwili, mimo 3 lat mówienia o tym głośno, rządzący obecnie jeszcze się nie zdecydowali na obniżenie obciążeń fiskalnych, ale już zaczęła się dyskusja. Więc ja mam nadzieję, że do końca kadencji tego Sejmu przeprowadzimy rozwiązanie, żeby podatki na węgiel
obniżyć. Nie mówiąc o tym, że ten pakt klimatyczny, który obowiązuje w Unii Europejskiej, został niezawetowany przez rząd Prawa i Platformy Obywatelskiej. Mamy połączenie. W studiu jest Krzysztof Sitarski, poseł Kukiz 15, wiceprzewodniczący Komisji Energii
i Skarbu Państwa.
Ten Skarb Państwa jest, mam wrażenie, coraz większy. A przy telefonie jest Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka Dziennika Gazeta Prawna. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
Witam panią.
Dzień dobry, panie pośle.
Czyli państwo się znają, obserwowała pani akcję ratunkową, jak ona wyglądała, gdzie była, jakie są jej wyniki?
No mieliśmy kolejny wstrząs w kopalni Rudna, należącej do KGHM-u Polska Miedź. Niepokojące sygnały do nas docierały na początku, po tym kolejnym styczniowym wstrząsie, bo przypomnijmy, że pierwszy miał miejsce w tej samej kopalni 12 stycznia, tam zginęła wówczas jedna osoba. Tym razem pierwsze informacje, które do nas docierały, mówiły o tym, że poszukiwanych jest aż 14 górników, przy czym akcja przebiegała naprawdę błyskawicznie, bo do godziny 19, a do wstrząsu doszło około godziny 14, mieliśmy już tylko jednego poszukiwanego górnika, a tych 13 było w żywych, rannych, ale nic nie zagrażało ich życiu. Potem akcja się bardzo mocno przedłużyła, trwała w sumie 24,5 godziny, no ale takich akcji z happy endem, tak długo trwających, mamy mało, natomiast tu jest się z czego cieszyć. Ostatni górnik został odnaleziony żywy, ochroniła go maszyna, w której pracował. W zasadzie sam się wydostał do ratowników i akcja się zakończyła. A dzisiaj o godzinie 10, czyli już za chwilę, z ratownikami biorącymi udział w tej akcji w kopalni Rudna spotka się premier Morawiecki.
I pani redaktor jest na miejscu?
Nie, pani redaktor jedzie na zebranie cotygodniowe do Dziennika Gazety Prawnej.
W którym też będzie się mówić o tym, co dzieje się w Sejmie. Z panem posłem rozmawiamy o konieczności nowelizacji ustawy, która została przegłosowana pod koniec roku, która gwarantuje ceny na prąd wszystkim, którzy za ten prąd płacą. Pani redaktor często o tym pisze.
Tak, i no muszę tutaj powiedzieć, wyszło na moje, ponieważ ja 2 tygodnie temu alarmowałam, że to nie pomoc publiczna będzie tym głównym problemem dla Komisji Europejskiej, ale naruszenie niezależności regulatora, czyli Urzędu Regulacji Energetyki. No i wczoraj pan minister Tchórzewski oficjalnie przyznał, że po spotkaniu z komisarzem Kaniet musi zrobić krok do tyłu. No i rzeczywiście to najbardziej zaniepokoiło Brukselę. Ja tylko przypomnę, że my w ustawie zapisaliśmy powrót do cennika energii elektrycznej z połowy ubiegłego roku i do utrzymania taryf dystrybucyjnych na poziomie 31 grudnia ubiegłego roku. No i to jest właśnie ta ingerencja w niezależność regulatora, bo te taryfy chociażby zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki na ceny dla przemysłu, ceny dla małych, średnich przedsiębiorstw są cenami wolnymi. No i jeżeli tak bardzo lubimy oglądać się na Niemcy i mówić, a oni robią to źle, a oni by mogli, no to ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku Niemcy naruszyli niezależność swojego regulatora w rozporządzeniu, czyli w akcie niższym niż ustawa, i Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko rządowi niemieckiemu. Przy czym nasze Ministerstwo Energii powinno pamiętać przypadek z 2015 roku, kiedy przegraliśmy sprawę dotyczącą z kolei taryf gazowych w Trybunale w Luksemburgu i musieliśmy przywracać po prostu poprzednie przepisy. Czy teraz tak będzie? No zobaczymy. Minister energii powiedział, że do końca marca jest czas na to, by tę ustawę zmienić. No więc chaos, z jakim mamy w tej chwili do czynienia, będzie się tylko pogłębiał, bo wszyscy mówili, okej, jest ustawa, ale nie mamy do niej aktów wykonawczych, więc tak naprawdę nie wiemy, jak działać. Efekt będzie taki, że niestety przedsiębiorcy będą płacić droższe stawki, bo będą ich obowiązywały umowy, a ewentualne rekompensaty będą mogły działać wstecznie, czyli będą to jakieś zwroty nadpłat. Tak,
napisałaś o tym, o przypadku we wczorajszej Gazecie Prawnej na temat szpitala Bielańskiego, który zapłacił...
Brudnowskiego,
który zapłacił rachunek o 236 tysięcy większy. Nie wiem, jakie rachunki płaci miesięcznie szpital Brudnowski, ale to jest tak, zapłacił większy rachunek i teraz po nowelizacji ustawy te pieniądze będą mu zwrócone?
No nie do końca, bo szpitalowi ta umowa skończyła się w październiku ubiegłego roku. On poszukiwał nowego sprzedawcy energii, ale nie dostał żadnej oferty. W związku z tym w takiej sytuacji, a teraz te oferty tym bardziej nie są składane podmiotom, którym te umowy się kończą, ponieważ żadna z firm energetycznych nie wie, jaką ofertę może złożyć, żeby ona była z kolei zgodna z ustawą, żeby to ta firma nie została oskarżona o niedostosowanie się do ustawy, za co grozi kara 5% do 5% wysokości przychodów. Także mamy kosmiczny chaos. Dlaczego ten szpital zapłacił więcej? No bo każdy, komu skończy się umowa i nie podpisze jej, na przykład właśnie z powodu braku ofert z nowym sprzedawcą energii elektrycznej, no to nie można mu odciąć prądu. Przecież nie o to chodzi, tak? Bo to by było jakieś szaleństwo. W każdej umowie, my w domu też w tych umowach to mamy zapisane, jest coś takiego jak sprzedawca rezerwowy, to jest taki trochę dostawca awaryjny w sytuacji, gdyby coś się stało z naszym sprzedawcą, na przykład by upadł, albo właśnie nie podpisalibyśmy nowej umowy. Tyle tylko, że przez to, że jestem dostawcą, sprzedawcą awaryjnym, rezerwowym, no to jego usługi są po prostu dużo droższe. I z tego wynika właśnie sytuacja szpitala. Natomiast jeżeli mówimy o listopadzie i grudniu tamtego roku, no to niestety żadnych rekompensat nie będzie, bo o rekompensatach w ustawie, która będzie zmieniana, mowa jest od 1 stycznia. Czyli jeżeli ten zapis zostanie utrzymany, ci co zapłacą więcej przez styczeń, luty, marzec właśnie z powodu obowiązujących umów po wyższej stawce, no to teoretycznie po renegocjacjach tych umów powinni otrzymać zwrot tych pieniędzy, ale nie w gotówce, jako żywej gotówce, czy zwrot na konto, z którego na przykład płacili, tylko w rozliczeniu przyszłych rachunków, które byłyby o odpowiednią kwotę rekompensaty pomniejszone.
I tym sposobem Nie tylko dowiedzieliśmy się o tym chaosie, ale dowiedzieliśmy się też o tym, że Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka Dziennika Gazeta Prawna, potrafi jednocześnie nadawać korespondencję radiową i prowadzić samochód.
Ale robię to zgodnie z prawem, żeby tutaj nikt nie miał żadnych zastrzeżeń. Jadę samochodem, jestem zapięta pasami, mam słuchawki w uszach, tak więc
ja bym musiał
nie
tutaj
martwić, nie złamałam prawa.
Ja bym musiał tutaj, pani redaktor, dodać jeszcze jedną rzecz. Myślę, że tutaj pani mnie poprze w tym podziękowaniu dla zastępów ratowniczych w KGHM-ie, bo tam 26 zastępów, 150 osób walczyło o to, żeby ci górnicy bezpiecznie zostali wydobyci i tu trzeba pełny ukłon właśnie dla zastępów, zastępowych i całej akcji.
Proszę pamiętać, panie pośle, że jestem autorką książki Ratownicy Pasja Zwycięstwa o ratownikach górniczych i mam dla nich pełny szacunek, jestem pełna podziwu dla tego, co ci ludzie robią. Przy okazji tam na dole też byli moi koledzy. Więc ja się bardzo cieszę, że ta akcja skończyła się tak, jak się skończyła i to jest też w ogromnej mierze, pomijając fakt, że warunki na to pozwalała, ale zasługa na pewno tych zastępów ratowniczych, które były na dole.
Karolinie Bacy-Pogorzelskiej bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Szerokiej drogi życzę. Zaczęliśmy poranek od piosenki Grzegorza Turnała. Jest cytat, a na Brackiej pada deszcz. W Warszawie pada śnieg. Gdyby pan poseł odwrócił się, teraz popatrzył przez okno w budynku pasty, zobaczył pan, że ten biały puch spada na ziemię. Są dwa tematy, które mogę jeszcze w rozmowie z panem posłem Krzysztofem Sitarskim dziś w poranku poruszyć i tak się zastanawiam, który. Czy pójść w kierunku kopalni Krupiński i tego, co wokół tej kopalni się dzieje? Może ten temat dawno nie poruszany w poranku wnet poruszymy, bo drugi to wodór.
Tak, ja myślę, że łączymy te dwa tematy.
No to czas start. Mamy 7 minut do końca poranka wnet, a za 7 minut będzie królować w Radiu Wnet piosenka francuska.
A więc tak, kopalnia Krupiński, moim zdaniem błąd w zamknięciu tej kopalni. Tam jest praktycznie kopalnia za poprzednich zarządów, prawda, jeszcze przed 2015 rokiem wydała 1 200 000 000 zł na wydrążenie wyrobisk w kierunku północnych obszarów swoich górniczych, co nic innego tylko spowodowało poprowadzenie wyrobisk w kierunku obszaru górniczego innej zagranicznej firmy, która tam posiadała sąsiadujący obszar górniczy, gdzie były zakusy, żeby korzystając z infrastruktury kopalni Krupiński wykorzystać zasoby węgla już z podmiotu prywatnego i to toczą się jakieś postępowania, jak to ma wyglądać, pokaże przyszłość, jak to się wydarzy. Niestety nie wytrzymała w związku z negocjacjami z Unią Europejską kopalnia Krupiński tej sytuacji. Finansowo się to nie spinało. Mało tego, zasoby górnicze, które były na 100 tysięcy ton węgla, były rozpoznane 9 otworami górniczymi. To w ogóle to jest komedia jakaś.
Komedia, bo?
Żeby rozeznać złoże, to 9 otworów to jest początek. Żeby rozeznać złoże górnicze między dwoma uskokami, tam jest uskok Jawiszowicki i Warszowicki, żeby poprowadzić tam te pieniądze, które zostały zainwestowane w sztuczny sposób, żeby dojść do obszaru górniczego obcej firmy, prawda? 1/3 tych środków by wystarczyła, żeby dojść do złóż właśnie węgla koksowego w pokładzie bodajże 405/1 i tam jest węgiel typu hard, koksowy, bardzo drogi. Niestety to zostało zaprzepaszczone. Ale co się dzieje teraz? W tej chwili dlaczego wodór? Wodór, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Wodór jest to paliwo przyszłości. Efektem spalania wodoru w samochodach spalinowych, gdzie są silniki, to polega na tym, że jest generator wodorowy przekazuje energię elektryczną do silnika elektrycznego, silnik elektryczny przekazuje napęd na przekładnię. Nie ma po drodze baterii, za którą gdzieś ślad węglowy, prawda, do środowiska. Jest to czysta technologia napędzająca pociągi, autobusy, samochody, statki. Tego jest naprawdę już rozwiązań bardzo dużo. Nawet drony są na wodór. I Jastrzębska Spółka, właściciel do niedawna jeszcze kopalni Krupiński, która będzie prowadziła proces rewitalizacji powierzchni kopalni Krupiński, ma tam już jasno określone plany i projekty związane z wykorzystaniem wodoru, który wytwarza się w procesach koksowniczych, koksowni i odezwu koks, czyli spółki córki Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wodór, który wytwarza Jastrzębska Spółka Węglowa przez JSW KOKS, uzyskiwany w separatorach wodoru, może napędzać nawet 800 autobusów aglomeracji śląskiej. Oprócz tego należy zbudować produkcję tak zwanych narorurek, nanotubes. Chodzi o to, że to jest materiał powstały ze smoły koksowniczej, który jest najwyższą klasy, on jest bardziej wytrzymały niż włókna węglowe i z tego się robi po prostu zbiorniki na wodór,
prawda? I ta technologia jest.
Ta technologia jest, są podpisane umowy z najlepszymi uczelniami przez Jastrzębską Spółkę, to było bodajże 4 miesiące temu i tyle do czego dążę. I na terenie kopalni Krupińskiej jest zaczątek powstania nowego przemysłu związanego z najwyższą technologią wytwarzania wodoru, budowy...
Ale jest w ogóle zainteresowanie tą technologią. My mówimy o samochodach elektrycznych, o przejściu na elektryczne...
Panie redaktorze, elektromobilność polega na tym, że idziemy w kierunku zeroemisyjnych pojazdów, tak? Trzeba pamiętać, że żeby wytworzyć baterię elektryczną, trzeba zużyć ileś energii i to trwa 8 lat, żeby się to skompensowało przy używaniu samochodu elektrycznego. I tak jak w telefonii, ma pan telefon na kabel, który był, następnie pager i była komórka, smartfon, prawda? Ja uważam, jestem o tym przekonany, w całym świecie już jest taka tendencja, że ten samochód spalinowy to jest ten telefon na kabel. Elektryk z tą baterią, która jednak powoduje, to jest pager, a smartfonem jest napęd wodorowy. I musimy iść w tym kierunku. Polska jest Kuwejtem wodorowym świata. My jesteśmy niesamowitym producentem wodoru. Lotos produkuje 13 ton wodoru na godzinę. Jastrzębska prawie 1000 autobusów może zasilić. Orlen, Grupa Azoty produkuje wodór.
I co się z tym wodorem dzieje?
Część jest wykorzystywana w procesach technologicznych. Największym problemem, jaki my mamy jako Polska, że ten wodór do napędzania pojazdów wszelakich potrzebny jest w dobrej czystości. I polega sprawa na tym, że po pierwsze laboratoria PGNiG-u już mogą określać czystość wodoru, a druga sprawa, instalacje separacji wodoru muszą ten wodór doczyszczać, żeby on był w takiej jakości, żeby mógł spełniać wymogi do napędów wodorowych.
I samochód będziemy wodorem tankować?
Ja jestem posłem, który pierwszy w historii Sejmu wjechał samochodem wodorowym na teren Sejmu, seryjnym samochodem.
Ale nie na salę obrad.
Nie, pod salę komisji sejmowej. Pokazałem, że to jeździ, mało tego, wziąłem wiceministra energii na przejażdżkę po Warszawie, bo to jest pełnowartościowy samochód i jest doskonały.
To jest, kto wyprodukował ten samochód?
To Japończycy wyprodukowali, ale nie tylko Japończycy, samochody na wodór już produkują Niemcy, produkują Koreańczycy, to jest bardzo silna tendencja. Mało tego, Polska jest producentem autobusów wodorowych, 3 marki w Polsce produkują autobusy na wodór.
Kuwejt, wodorowy Kuwejt, to Rzeczpospolita. Panie pośle, dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Krzysztof Sitarski, poseł Kukiz 15, wiceprzewodniczący Komisji Energii i szef grupy parlamentarnej, która zajmuje się właśnie przyszłością wodorową.
I teraz muszę jeszcze jedną rzecz zapowiedzieć, mianowicie zespół parlamentarny Polska Wodorowa będzie miał posiedzenie w Brukseli pod egidą ambasadora przedstawicielstwa Brukseli z udziałem europarlamentarzystów po to, żeby zwrócić uwagę, że z węgla można robić wodór, czyli czyste paliwo. Wodór z węgla, takie hasło po prostu.
Ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi, jeśli zrealizuje ją Paweł Chodyna, a wyda Jaśmina Nowak. Ci bardzo serdecznie dziękuję. Widzę, że państwo i Królestwo Muzyki Francuskiej jest już w studio. Za chwilę klasyczna muzyka francuska zabrzmi na antenie Radia Dwóch Stolic, Radia Wnet. Krzysztof Skowroński, wszystkiego dobrego państwu życzę. Dobrego czwartku, jutro w poranku Łukasz Jankowski się z państwem spotka, a w poniedziałek z Budapesztu cały dzień Poranek Wnet i ciąg dalszy. Krzysztof Skowroński, dziękuję za uwagę.